Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest profesor Leszek Słupecki, historyk, mediewista, archeolog. Dobry wieczór.
Bardzo mi miło, witam Państwa serdecznie.
Czas czerwcowy to czas bardzo różnych zmian, przesileń, nawiązań do przeszłości. A o czym mowa? O nocy świętojańskiej, nocy Kupały, też czasami taka nazwa funkcjonuje. Kim był Kupała?
Kupała, to tego Państwu nie powiem, ale od razu zwróćmy uwagę, że kojarzy się to nam z kąpielą. I bez kąpieli, czyli bez wody z jednej strony, a z drugiej strony bez ognia, i to bez ognia niebiańskiego, bo słonecznego, nocy Kupały nie ma, bo jest to przecież noc najkrótsza w ciągu roku. Czyli światło, ogień, a światło słoneczne i samo słońce to jest ogień na niebiosach. No zwróćmy uwagę na mit Heliosa, który jak za blisko się Ziemi zbliży, to pali. A więc w bardzo dawnych czasach nikt nie ma wątpliwości, że to jest ogień, że to jest gorące. Ten ogień mamy na niebiosach. Oczywiście nie w nocy, a z drugiej strony w nocy mamy wodę i co więcej, rytualne obmycie, oczyszczenie. Może jeden z możliwych początków roku, a na pewno, bo od kiedy zaczynać rok, to nie jest tak prosto powiedzieć, albo od najkrótszego dnia, albo od najdłuższego, albo od równonocy, czyli momentu, gdy noc i dzień są sobie równe, ale wtedy której? Czy tej wiosennej, czy tej jesiennej? Także tych problemów do rozstrzygnięcia, bo to, że cykl powtarza się, to wszyscy widzą. No ale jeszcze musimy się zastanowić, co jest początkiem i kiedy ten początek. No może właśnie niekoniecznie na świętego Jana. Zwróćmy uwagę, że to słowo kupała, czyli kąpiel, łączy się ze świętym Janem. Świętym Janem, świętych Janów było wielu. Świętym Janem Chrzcicielem, czyli tym pierwszym, który chrzci, a chrzci przecież w wodzie, w Jordanie. Czyli mamy ten żywioł wodny, ale dlaczego wchodzimy do niego dopiero w najkrótszą noc w roku, bo takie są wierzenia ludowe, które no kiedyś niestety łazienek nie było. Nawet w bardzo bogatych domach i albo się kąpano w balii, to było takie duże naczynie, do którego przynajmniej duże dziecko można było pomieścić, albo jak balia była naprawdę duża, nawet samemu się umyć. No ale tak, żeby porządnie się wykąpać, to trzeba po prostu pójść do bieżącej wody. Co jest przeżyciem, gdy woda jest cieplejsza, zdecydowanie mniej traumatycznym, a czy bardziej zdrowym, tego nie wiemy i nie rozstrzygniemy. Morsów pewnie zawsze jakichś tam mieliśmy. Obyczaj sauny, łaźni, bani istnieje od prawieków. Arcydawny wynalazek, u nas poświadczony nawet dla czasów Chrobrego, który podobno był wielkim miłośnikiem łaźni. Także kąpiel. Kąpiel i w ten sposób, kąpiel rytualna jakoś, nie przypadkiem do schrystianizowania tego obrzędu obyczaju święta, bo mówimy o święcie i obyczaju pradawnym, dawniejszym niż chrześcijaństwo, z całą pewnością rodzimym, słowiańskim, germańskim i tak dalej, i tak dalej. Bo tego świętego Jana, no świętego Jana od momentu, jak tą datę schrystianizowaliśmy, No ale nie przypadkiem tego świętego Jana i jego święto umieszczamy w tym dniu. To ma swój sens.
To sformułowanie noc kupały, a konkretnie kupała. Są takie podpowiedzi, że to jakieś bóstwo było. Czy to wyobraźnia czyjaś tutaj zagrała, czy rzeczywiście?
Żeby mieć porządne pogańskie bóstwo z czasów pogaństwa, to trzeba by było, żeby ktoś jego imię i funkcję zapisał i opisał w czasach pogaństwa. Natomiast to nie znaczy, że gdy ludzie się ochrzcili, to nie znaczy, że dawne obyczaje zanikły. I mamy do czynienia z czymś takim, co można by nazwać mitologią ludową, która nie jest do końca pogańska i nie jest do końca chrześcijańska. I wolałbym postać kupały, jakąś personifikację. Wolałbym zostawić dla tej mitologii ludowej razem z nazwą, jak to się wcześniej nazywało. No i tu zaczynamy mieć problem. Problem ze źródłami naszego poznania bardzo dawnego pogaństwa. Bo chcielibyśmy wiedzieć, jak to było 1000 lat temu, albo nawet 2000 lat temu, w czasach, kiedy jeszcze oni nawet nie tylko, że misjonarzy nie widzieli, nie tylko, że nie zostali ochrzczeni, ale nawet nie słyszeli o nich i o chrześcijaństwie. No i wszystko fajnie, tylko że jak nie słyszeli o nich i o chrześcijaństwie, to na ogół, przynajmniej w naszych stronach, nie umieli pisać. Jeśli chodzi o Słowian, to kto miałby imię tych bogów zapisać? Czyli dowiadujemy się troszeczkę, to proszę Państwa, jest tak jak z fizyką. Że fizycy też doszli do wniosku, że w momencie, gdy zaczynają zaglądać w to jądro atomu, w te elektrony, to też jest już troszeczkę czynnik ingerencji tego obserwującego, co się tam dzieje. No i tutaj przychodzi chrześcijaństwo, przychodzą zapisy, czegoś się dowiadujemy, ale ze specyficznego momentu, ze specyficznego czasu, który już nie jest taki kompletnie arcypogański. Czy ten moment kompletnie arcypogański kiedykolwiek istniał i o który moment nam konkretnie chodzi, to jest zupełnie inna sprawa, bo tych momentów było wiele. I co była noc kupały, to ona była troszeczkę za każdym razem w innym miejscu, w innym czasie, troszeczkę inna. No ale pewne rzeczy zostają stałe i niezmienne.
Na przykład ogień i woda.
Ogień i woda, na przykład fakt, że to jest taki jeden dzień w roku, który jest najkrótszy. I to daje się zauważyć. I coś jest stałego. Czy to jest moment decydujący, tak ważny, żeby od tej chwili zaczynać rok? No może niekoniecznie. Bo zwróćmy uwagę, że taki początek roku bardzo pięknie by było położyć na moment, kiedy życie się odradza. Kiedy ziarno, które było uśpione, zaczyna kiełkować. I to nam wypada, no nie teraz, nie w czerwcu, tylko gdzieś tak koło równonocy wiosennej. I bardzo często tak się chce ten rok zaczynać i z tym momentem też wiążą się bardzo ważne obrzędy. Obrzędy radosne, mające stymulować rozwój, stymulować wzrost, stymulować płodność natury, przyrody w postaci roślin, zwierząt, ale także i płodność ludzi. To wszystko jest powiązane i pewne tego typu obrzędy z użyciem różnych zielonych elementów młodych, świeżych wciąż jeszcze. Teraz w czerwcu one też, ta zieleń jest, na początku jest taka jakby nieśmiała, potem taka młodo-radośnie wiosenna, a teraz już taka troszkę bardziej dojrzała, ale jeszcze nie taka przyszarzała i spalona słońcem.
Co się tej nocy świętuje, czci? Skąd te obrazy rozśpiewanych, radosnych ludzi, którzy coś świętują, coś rozpoczynają, a może coś się wtedy kończy, by dać początek nowemu?
Na pewno płodność i dobrobyt. bardzo wiele elementów na to wskazuje. Zaczynając od samego światła, czyli ciepła ognia, w postaci raz słońca, które świeci najdłużej, ale drugie, przecież rozpala się ognie świętojańskie. Te ognisko płonie, ten sam ogień, ale na ziemi. Piękne, umajone słupy, konstrukcje. I znowu to majenie nie odnosi się nam do czerwca. Co prawda nazwy różnych miesięcy to one w różnych językach słowiańskich, ale także inne nazwy w językach germańskich. One się tak troszeczkę lubią poprzesuwać i nie zawsze znaczą to samo. Ale ogólnie biorąc, chodzi o jakieś ozdobienie czymś świeżym, zielonym, radosnym, dającym nadzieję na wzrost, rozwój, dobrobyt, płodność. No i trzeba powiedzieć, że różne elementy, no, bardzo związane z płodnością, raz z różnymi harcami w tej wodzie, w której wreszcie wolno się kąpać, bo przed świętym Janem to nie tylko, że ta woda jest zimna, ale poza tym tam różne demony siedzą, a teraz już nie, już można do niej wejść i to trochę niedomyte towarzystwo przez całą zimę i wiosnę. A że towarzystwo kąpie się na goło, to różne igry i harce, i to nie zawsze w stanie pełnej trzeźwości, ponieważ świętowanie to jest też i zmiana stanu świadomości, ale i w ogóle całego porządku. Bo jak się zaczyna święto, to świat się robi troszeczkę postawiony na głowie. No i efekty są takie, że w jednym ze skandynawskich krajów, gdzie też świętuje się Midsommar, w trochę podobny sposób jak u nas. Bo jest ognisko, jest słup pięknie umajony, są tańce, tylko tam w tym tańcu pojawiają się nagle zielone żabki, które kucają i kumkają. No, żabki są też związane z wodą. Bardzo piękna dziecięca piosenka o tym mówi, bardzo melodyjna, bardzo ładna, przez Szwedów lubiana. No i trzeba, już jak jesteśmy przy dziecięcych piosenkach, to trzeba powiedzieć, że spora grupa ludzi wtedy właśnie zostaje w radosnych okolicznościach poczęta w ten piękny, słoneczny dzień, po którym następuje radosna noc, ale rozświetlona blaskiem ogniska. Noc szczególna i magiczna, bo przecież to wtedy zaczyna się poszukiwanie jakiegoś magicznego kwiatu, który też przecież tylko wtedy ma niby zakwitnąć.
My poszukujemy kwiatu paproci, no ale skąd wiadomo, że to akurat...
Może nie paproci, może tym kwiatem był jakiś kwiat inny. Ja tego państwu nie udowodnię, no bo akurat kultura ludowa to nie do końca jest moja główna specjalizacja, mówiąc zupełnie szczerze.
Tam się różne porządki trochę mieszają, prawda?
Tam się mieszają, ale w dość spójny i piękny sposób, bo mitologia, wierzenia to jest istota żywa, która się rozwija, wzbogaca. I jednym z takich kwiatów, który niewątpliwie jest bardzo magiczny, to widać chociażby na różnych wzorach zdobniczych w Tatrach, to jest dziewięcił. Dziewięcił, który jest, no, przede wszystkim on jest bardzo ścisłą ochroną, ale jest to niewątpliwie kwiat magiczny. I jeżeli ja miałbym według nie mojej wiedzy, ale mojego gustu wybierać ten kwiat, którego należy poszukiwać w tą magiczną noc świętojańską, bo ja nie wiem, czy on wtedy kwitnie już o tej porze. To trzeba by sprawdzić z biologami. To szukałbym jako kwiatu paproci czegoś, co by było podobne do dziewięć sił, ale znowu, czy koniecznie ostateczne zdanie i ostateczny wyrok muszą tutaj wydać przyrodnicy? Mówimy o magii. Mówimy o kwiecie magicznym, który wcale nie musi się trzymać reguł świata zwyczajnego, bo przecież to jest coś zupełnie innego. Dziewięć sił, dlaczego ważne? Sama nazwa mówi o dziewięciu siłach. Tak jak dziewięć to jest co prawda też symbol nieskończoności. Tak jak kot ma dziewięć żywotów, tak tutaj jak ktoś ten dziewięć sił znajdzie i potrafi wykorzystać, no to ma wszelkie potrzebne moce, więc jest to coś na pewno warte poszukiwania. Jeszcze jedno. Jeżeli widzieliście Państwo kiedyś rosnący dziewięć sił, jak on słońce przypomina. Trochę tak jak obrazek narysowany słoneczka z różnymi takimi trójkątnymi rąbkami. No, wygląda to pięknie. Także takich skojarzeń przy okazji Nocy Świętojańskiej, którą można nazwać, tak jak to jest w skandynawskim, Midsommar, czyli środkiem lata, świętem środka lata. Pani wspomniała, że coś się kończy, coś się zaczyna. No i może właśnie poza tymi wszystkimi okolicznościami przyrody, o których tutaj wspomnieliśmy, też pewne okoliczności społeczne mogą na to wskazywać, bo przecież ten moment teraz, tej najkrótszej nocy, najdłuższego dnia, to właściwie to, co było związane, patrząc agrarnie, patrząc z perspektywy rolnika, gospodarującego, to, co trzeba było zrobić na wiosnę, zaorać, zasiać, zatroszczyć się, podlać, podnawozić, to już właściwie jest zrobione. Było dużo roboty, to trwało. Oczywiście trzeba to było w jakimś momencie uczcić. Są po temu odpowiednie święta, święta wiosny, też z dość podobną symboliką, właśnie taką zieloną, radosną i płodnościową. A teraz, już tylko zaraz, i trzeba będzie zbierać. Czyli znowu się zacznie robota, ale jeszcze jedna nadzieja. Kiedyś istniało, my teraz dzisiaj o tym nie pamiętamy. Się bardzo cieszę, że dzisiaj jadąc do Rzeszowa miałem przyjemność zajadać sobie winogronka w pociągu. Tylko proszę Państwa, one chyba nie były europejskie, tylko musiały skądś z daleka przyjechać. A jak to było dawno temu? No było coś takiego, co się nazywało przednówek. To, co mieliśmy z zapasów, to, z czego korzystaliśmy, im dłużej to trwało, tym bardziej oszczędnie. To się zaczyna kończyć i zaczyna być głodno. Na szczęście już jakieś zieloności się zaczynają pojawiać, a tutaj w tym momencie najkrótszej nocy, najdłuższego dnia, poza tymi pierwszymi zielonościami, które już można spożyć i zjeść, jak chociażby szczaw albo różne pierwsze owocki, chociażby poziomeczki i inne takie, to już się pojawia nadzieja na plony. Także ma Pani rację, coś się kończy, coś się zaczyna i taki moment chwili, kiedy moglibyśmy sobie przez moment poświętować, już z nadzieją już na te lepsze plony, na to, że to, co zasialiśmy w różnym sensie, włącznie z poczęciem nowych generacji, że zacznie to wydawać owoce. Święto środka lata, które jest dzisiaj bardzo popularne, szczególnie wśród takich bardziej neopogańskich ruchów w Skandynawii. Ono jest bardzo pięknie poświadczone w folklorze, kultywowane i bardzo lubiane dzisiaj, gdzieś co najmniej od XIX wieku. Ale w takich dużo bliższych czasów pogaństwa źródłach bardzo słabo albo w ogóle nie poświadczone. W odróżnieniu od jakichś świąt dożynkowych czy wiosennych o tym charakterze. Początku wiosny, początku zimy czy środka jesieni. W tym całym kontekście piękny, poetycki, genialny tekst naprawdę genialnego poety, czyli Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. Pieśń świętojańska o Sobótce, no przecież chyba do dziś nauczana w szkołach, to jest nie tylko zabytek czcigodny i chyba mam nadzieję wciąż żywy, pięknego polskiego języka, ale jest to też jakieś świadectwo kultury ludowej, bardzo jeszcze pogańskiej, z czasów no jednak dużo bliższych tego autentycznego pogaństwa. A poza tym, i to też warto zwrócić uwagę, z czasów, kiedy ta rzeczywistość, o której mówię, rzeczywistość pracy na roli, rzeczywistość kontaktu z przyrodą, to jest rzeczywistość znana wszystkim. I to są czasy, które no nawet chyba dla naszych dziadków jeszcze były dużo bliższe niż są dla nas. Wspomnę te winogronka, być może indyjskie, które sobie kupowałem. To już jest jednak inny świat z trochę innymi problemami, a oni też mieli swoje.
Zauważmy, że w tym utworze Kochanowskiego pieśni Świętojańska o Sobótce mamy właśnie połączone te różne światy, tak na styku się spotykamy, bo mamy pochwałę plonów i dóbr, które nam natura z naszym skromnym udziałem i wysiłkiem jednak dała, a już w każdym razie widzimy, że ten czas niedługo nadejdzie, ale jest ta radość, właściwie ta eksplozja. Niećmy ogień do świtania, cieszmy się, szalejmy wręcz.
Właśnie niecenie ognia, nie odpalanie starego, tylko niecenie ognia, niecenie nowego ognia w przełomowym momencie, to jest rzecz niesłychanie ważna. Stary ogień, który cały czas pilnowaliśmy, kultywowaliśmy, żeby nam nie zgasło, bo zapałek jeszcze nie produkowali, to zapałki niedługo będą reliktem. Ale coś takiego jak krzesiwo istniało. Ale nie. Krzesiwo to tak jak zapalarka dzisiaj, zapalniczka, zapałki. Krzesiwo to też jest bardzo, bardzo nowomodny wymysł. I to też nie do końca będzie święty ogień. Ogień trzeba rozniecić świętym świdrem. I jak popatrzeć na niektóre kościoły, to mamy w kamiennych podmurówkach dziurki. Dlaczego? Bo w odpowiedni dzień roku, może właśnie i w noc kupały, przychodzono i tarto o ten kamień świętym świdrem, albo tarto odpowiednie rodzaje drewna. I to jeszcze dobrze mieć do tego coś w rodzaju łuku, co nam ułatwia, żeby ten świder się bardzo dobrze kręcił. I jak tam odpowiednio podsypiemy chubkę, trocinki, coś, co nam się łatwo zapali, to w pewnym momencie będziemy mieli ogień święty, nowy, czysty, nieskalany ogień. No i jeszcze użyłem słowa świder. A jakbyśmy wzięli słownik staroislandzki, to się nagle okaże, słowo swidr znaczy po prostu palący. To nie chodzi o robienie dziury, tylko chodzi o to, żeby było gorąco i żeby zaczęło się palić. Jak język potrafi w takich sytuacjach zachować pamięć, no epoki właściwie chyba jeszcze kamienia.
Panie profesorze, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Kończymy program, idziemy świętować.
Z największą przyjemnością i życzę Państwu wszystkiego dobrego, miłego świętowania, a przede wszystkim zdrowia i pomyślności, bo to okazja potem, pod patronatem świętego Jana.
Profesor Leszek Słupecki, historyk, mediewista, archeolog, był dziś gościem audycji Pisma i Znaki. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.